Ešte ja zajmę vám chvíľu času. Vyjašníme sobie pewne sprawy, które dotyczą tej uroczystości i nie tylko. Będziemy czytać wiersze, które mówią o ustanowieniu chrztu, o ustanowieniu wieczerzy pańskiej, która będzie później po uroczystości chrztu. I z nauki Pisma Świętego wiemy, że z nakazu Pana Jezusa w Kościele Bożym mamy dwa obrzędy. Jest to obrzęd chrztu i obrzęd wieczerzy pańskiej. Będą odczytane słowa o ustanowieniu tych obrzędów. Najpierw będziemy mówić o chrzcie, ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze chciałbym przeczytać pewne słowa, które chciałbym, żeby się stały takim mottem tego, o czym będziemy mówić. Wszyscy znamy historię, którą opisali ewangeliści, Mateusz i inni, gdzie Pan Jezus zabrał swoich uczniów na tak zwaną górę przemienienia. No i tam rozmawiał z nim Eliasz i Mojżesz o jego śmierci. Piotr, nie wiedząc co powiedzieć, mówi: rozbijemy trzy namioty. I w tym czasie objął ich obłok. I z tego obłoku usłyszeli taki głos Boga Ojca: ten jest Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. Chodzi mi o te słowa. Jego słuchajcie. Więc to są jego słowa, to są słowa, które darzą życiem. I w Dziejach Apostolskich, kiedy apostołowie Piotr i Jan głosili Ewangelię, tam z zazdrości arcykapłani i całe otoczenie wtrącili ich do więzienia. Ale przyszedł anioł pański i wypuścił ich z tego z więzienia i powiedział im takie słowa: idźcie, wystąpcie i głoście ludowi wszystkie słowa, które darzą życiem. A więc Boże słowa. Wszystkie słowa, które darzą życiem. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale mamy taką wspaniałą historię, gdzie Pan Jezus nakarmił swoich uczniów i innych ludzi i później wypowiada do nich pewne słowa. I wydaje im się ta mowa tak twarda, że nie chcą tego słuchać. Nie chcą słuchać tego, co Pan Jezus mówi. Taka to twarda mowa, nie da się tego słuchać. Zawracają i już z nim nie chodzą. Uczniowie odeszli. Tacy byli wierzący. No i w końcu Pan Jezus zwraca się do 12, którzy przy nim pozostali. I mówi: czy i wy chcecie odejść? A Piotr spośród apostołów mówi: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa wiecznego życia, a myśmy uwierzyli, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I właśnie chciałbym, aby nam te słowa przyświecały przy rozważaniu Bożego Słowa. Jego słuchajcie. Pierwszy tekst jest z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 3 ostatnie wiersze, 18-20. A brzmi on tak. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzciąc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Teraz, zanim przejdziemy dalej, musimy sobie odpowiedzieć na pewne pytania. Pierwsze to jest: kogo nie chrzcimy? Nie chrzcimy wszystkich ludzi. Nie chrzcimy każdego człowieka, który by przyszedł i powiedział, że chce być ochrzczony. Nie chrzcimy niemowląt. Nawet rodziców wierzących. Nie chrzcimy dzieci. Nawet rodziców wierzących. Nie chrzcimy młodzieży. Nie chrzcimy dorosłych. Wiek ustawowy tutaj nie ma znaczenia. Więc teraz kogo chrzcimy? Przeczytany tekst mówi nam wyraźnie. Chrzcimy uczniów Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział: czyńcie uczniów i chrzcijcie ich. A więc chrzcimy wierzących ludzi. Chrzest jest zawsze świadomy. Ten, kto jest ochrzczony, jest świadomy. Ten chrzest jest zawsze na potwierdzenie wiary. Czyli najpierw wiara, później chrzest. I tekst mówi nam o tym, dzieje się historia po zmartwychwstaniu, przed wniebowstąpieniem, gdzie zmartwychwstały Zbawiciel posłał swoich uczniów, apostołów, aby czynili uczniów i chrzcili ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I aby Kościół uczył ich przestrzegać wszystkiego, co Pan Jezus przykazał. A czytamy również, że zmartwychwstały Zbawiciel będzie z Kościołem aż do skończenia świata. I teraz 20 wieków później, czyli w czasie, kiedy nam przyszło żyć, te słowa Pana Jezusa, które tutaj przeczytałem, które usłyszeliście, one mają ciągle tą samą moc. One mają ciągle tą samą doniosłość i one ciągle mają to samo zastosowanie. Tak jak było wtedy, kiedy Pan Jezus je wypowiadał i kiedy zostały zapisane w Piśmie dla nas. A zadanie, które Pan Jezus tutaj wyznaczył Kościołowi, jeszcze nie jest zakończone. I następne pytanie, gdybyśmy wyjaśnili sobie wszystko, żeby było jasne, co się dzieje, co będziemy czynić, jak chrzcimy, w jaki sposób. Chrzcimy przez całkowite zanurzenie w wodzie. Nie kropimy wodą, nie polewamy wodą. Zanurzamy. W taki sposób chrzcimy wierzących ludzi. W Piśmie Świętym jest wiele wierszy, które znacie, które mówią nam o tym. Na przykład Jan chrzcił w Ewangelii Jana, 3 rozdział, wiersz 23, w Ainon blisko Salim, i ewangelista napisał, bo tam było dużo wody. Dużo wody. Kiedy w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale mamy taką historię dostojnika etiopskiego, który uwierzył Pana Jezusa, to razem z Filipem, ewangelistą, wstąpili do wody, został ochrzczony i wyszli z wody. I następne pytanie, gdzie chrzcimy? Ogólnie moglibyśmy powiedzieć, wszędzie tam, gdzie jest woda. Wszędzie tam, gdzie jest dużo wody. Czyli może się odbyć chrzest w morzu, w rzece, może być w jeziorze, może być w stawie, czyli moglibyśmy powiedzieć w tych takich naturalnych zbiornikach, gdzie jest dużo wody. Można dać się ochrzcić w Jordanie, w rzece Jordan. Kilka tygodni byłem świadkiem takiego chrztu właśnie w Jordanie, gdzie w Izraelu jest specjalne miejsce wyznaczone do chrztu w Jordanie i przyjeżdżają ludzie z całego świata, żeby dać się tam ochrzcić. W specjalnym miejscu, bo to jest obcy kraj, tam nie można sobie iść gdzie się chce i robić co się chce, bo jest niebezpiecznie, więc jest specjalne miejsce i ludzie chrzczą się w Jordanie. Można też w sztucznych zbiornikach na przykład wykorzystać basen pływacki czy jakikolwiek inny, albo można wykorzystać taki specjalny zbiornik, który nazywa się baptysterium, z którego my będziemy dzisiaj korzystać, właśnie o takim mówię. I w takim zbiorniku jest wystarczająco dużo wody, żeby można wierzącego zanurzyć. I następne pytanie to jest takie, na jakiej podstawie chrzcimy? Więc podstawa jest taka, chrzcimy na podstawie złożonego świadectwa. Czyli wierzący człowiek, który uwierzył w Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, składa świadectwo. I na podstawie tego świadectwa go chrzcimy. I na podstawie osobistej wiary, którą ma w sercu. Teraz przejdziemy do następnego fragmentu, który mówi również o chrzcie. To jest Ewangelia Marka, 15-16 rozdział. rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ewangelia to jest dobra nowina, to wszyscy wiemy. To jest radosna wieść ewangeliczna o darmowym zbawieniu, które Bóg daruje w Panu Jezusie Chrystusie. I to właśnie przez Ewangelię jesteśmy zbawieni. Nie inaczej. Przez Ewangelię. Nasza wiara rodzi się ze słuchania. A tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusowe. Czyli kiedy słyszymy Boże Słowo, rodzi się nasza wiara. Nie ma innego sposobu. Nie inaczej. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Chrystusowego. I ta Ewangelia, ona ma swoją treść. My wejdziemy do listu apostoła Pawła do Koryntian, do pierwszego listu do Koryntian w 15 rozdziale, pierwsze 4 wiersze. Apostoł napisał tak. Wierzącym w kościele w Koryncie. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadal mnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i trzeciego dnia został zmartwychwzbudzony według pism. Czyli widzimy tutaj, że apostoł Paweł zwiastował Ewangelię, czyli opowiadał Ewangelię. Koryntianie ją przyjęli, w tej Ewangelii trwali i przez tą Ewangelię są zbawieni. I ta Ewangelia opiera się na takich trzech historycznych wydarzeniach. Te historyczne wydarzenia nas kierują do przeszłości, na Golgotę, na krzyż. A są to śmierć Pana Jezusa według Pisma, Jego pogrzeb i Jego zmartwychwstanie trzeciego dnia według Pisma. Więc tutaj apostoł mówi o ofierze zastępczej Pana Jezusa. Mówi o tym, że On umarł za nasze grzechy. Nie za swoje, ale za nasze grzechy umarł. To On tam jest naszym zastępcą. I dobra nowina, czyli ta Ewangelia, ona zawiera w sobie również złą nowinę. Dobra nowina zawiera w sobie złą nowinę. Czyli najpierw człowiek musi usłyszeć złą nowinę. Bo jak usłyszy dobrą, to tej złej nie chce słuchać. A zła nowina jest taka, że urodziłeś się grzesznikiem i jesteś grzesznikiem i z tego powodu jesteś zgubiony, z tego powodu zasługujesz na karę, zasługujesz na śmierć, zasługujesz na piekło. To jest zła nowina. I ta zła nowina również jest taka, że nie możesz sam nic z siebie zrobić, żeby to zmienić. To jest niemożliwe. Dlatego Bóg posyła z niebios swojego Syna umiłowanego, Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus w Ewangelii Jana 3,16 mówi takie słowa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I wejdziemy jeszcze do pierwszego rozdziału listu apostoła Pawła do Rzymian, gdzie w pierwszym rozdziale napisał takie słowa. 5, 6 i 7 pierwszego rozdziału, gdzie napisał, że przez Pana Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody, wśród których jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie. A gdybym tak zmienił adresatów i przeczytał w ten sposób. Wszystkim, którzy jesteście w Rydułtowach, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj się nic nie zmienia, ponieważ Boże Słowo do Kościoła jest ważne w każdym czasie dla każdego Kościoła. Jeszcze jeden wiersz z tego rozdziału, 8:16. Apostoł napisał, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, później Greka. Czyli Żyda i każdego innego człowieka również. I tutaj apostoł pisze, że sama Ewangelia, czyli samo to słowo, które słowo o darmowym zbawieniu, które przekazujemy, to ono samo w sobie zawiera moc Boga Wszechmogącego, żeby zbawić człowieka. Samo w sobie. I jeszcze jeden fragment przeczytam z listu do Efezjan. Jest to z drugiego rozdziału, wiersz 8 i 10. Jest to fragment, który przedstawia nam w sposób, w najjaśniejszy sposób w całej Biblii plan Bożego zbawienia. A brzmi on tak. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czyli widzimy, że wszystko zaczyna się od Bożej łaski. I to Bóg ma inicjatywę w udzielaniu tej łaski, w darowaniu tej łaski. To zbawienie, o którym tutaj czytamy, jest darem teraźniejszym. Zbawienie dotyczy dzisiaj i teraz. Wczoraj minęło, jutra może nie być. Dzisiaj i teraz. To jest dar teraźniejszy. I ci ludzie, którzy są zbawieni, wiedzą o tym. Apostoł wyraził to w ten sposób. Zbawieni jesteście. I wiedzieli o tym zarówno oni, jak i apostoł Paweł. A więc Boża łaska, która jest darem, to jest definiowana jest w ten sposób, że jest to niezasłużona Boża życzliwość, niezasłużona Boża przychylność, Boże przywiązanie do swojego ludu. Łaska zawsze jest niezasłużona. Na pewno w nauczaniu religijnym w tym kraju słyszeliście, ja to słyszałem, takie słowa, takie truizmy. Ale na łaskę trzeba sobie zasłużyć. A guzik prawda. Łaska zawsze jest Bożym, zawsze jest darem. Łaska zawsze jest niezasłużona. My mamy zasługi przed Bogiem. To jest grzech i piekło i śmierć. To są nasze zasługi, które możemy przynieść. Nic więcej. Bóg jest tym, który inicjuje nasze zbawienie. I wszystko rozpoczyna się od Bożej łaski. I ten fragment mówi też o sposobie, w jaki otrzymujemy zbawienie. Jest to przez wiarę. Apostoł pisze, i to nie z was. Zobaczcie, my tu nie mamy żadnego udziału. Tu nie ma nic z nas. Paweł pisze, Boży to dar. Można prościej. Mi się wydaje, że tutaj nie ma niczego, czego można by nie rozumieć. Nie można zasłużyć, zapracować, zarobić na Boże zbawienie. I tutaj właśnie wszelka tego typu myśl jest odrzucona. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, pisze apostoł. Tylko Bogu należy się chwała. Gdybyśmy mogli Bogu przynieść swoje zasługi, to moglibyśmy przed Nim się chlubić. I Bóg byłby naszym dłużnikiem. Natomiast On jest tym, który daruje nam zbawienie ze swojej łaski za darmo przez wiarę. Więc widzimy, że Boża łaska i wiara są darowane i czyny są przygotowane dla Jego wierzących ludzi, aby je pełnili, bo do nich zostali przeznaczeni. Więc widzimy tutaj całe Boże dzieło. Tu nie ma nic z nas, nie ma nic z was. I wrócimy teraz znowu do Ewangelii Marka, do 16 rozdziału, 16 wiersza. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Widzimy tutaj, że decydującym czynnikiem jest wiara w Ewangelię. Pan Jezus, Zbawiciel, tutaj jasno określił pewien porządek, pewną kolejność. Uwierzyłeś? Daj się ochrzcić. Jego słuchajcie. Niech ta myśl nam przyświeca. To Pan powiedział. To się nigdy nie zmieniło i nikt nie ma prawa niczego modyfikować. Uwierzyłeś? Daj się ochrzcić. Nie uwierzyłeś? Jesteś potępiony. Chrzest nie ma sensu. Chrzest jest zawsze na potwierdzenie mojej zbawiającej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. A to znaczy, że nie ma chrztu przez wiary w Ewangelię. Chrzest jest zawsze świadomy. To musimy wiedzieć. I jeszcze kilka słów odnośnie tego, jakie jest znaczenie chrztu wodnego. Bo o takim dzisiaj tutaj mówimy. Pismo Święte mówi jeszcze o 10 innych chrztach, ale żeby nie rozwodnić tego chrztu wodnego, to się skupiamy właśnie tylko na chrzcie wodnym. Jakie jest znaczenie? Po pierwsze, chrzest jest wyznaniem wiary Chrystusa, mojego Zbawiciela. Chrzest jest zawsze na potwierdzenie wiary. Przez chrzest potwierdzamy naszą wiarę. Czyli jest wyznaniem wiary. I tutaj jest wiele fragmentów w piśmie, ale jeden, który już przytoczyłem, kiedy dostojnik etiopski uwierzył w Pana Jezusa, kiedy usłyszał Ewangelię od Filipa, to zanim został ochrzczony, złożył świadectwa. Wierzę z całego serca, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I Filip go ochrzcił. Więc jest to wyznanie wiary w Chrystusa. I chrzest jest tym momentem, w którym wiara jest wyznawana publicznie. Czyli wobec publicznie znaczy wobec wielu świadków, wobec ludzi wierzących, wobec ludzi niewierzących, wobec całego świata duchowego, którego nie widzimy, i zarówno aniołów, jak i demonów. I oczywiście jest wyznaniem wiary przed Bogiem, przed którym nie ma tajemnic, bo Bóg zna serce tego człowieka, który jest chrzczony. Więc jest to wiara wyznawana publicznie, gdzie mówi to nam o tym, że wierzący uchwycił się Pana Jezusa Chrystusa, przyjął błogosławieństwa Jego zbawienia, takie jak oczyszczenie z grzechów, odnowa przez Ducha Świętego, wyposażenie do służby w Kościele, czy zjednoczenie z ciałem Chrystusowym, czyli z Kościołem. Następna rzecz. Chrzest mówi nam o tym, że poświęciliśmy nasze życie dla Chrystusa. W naszych śpiewnikach jest taka wspaniała pieśń, którą często śpiewamy właśnie przy takich uroczystościach, numer 220. I ona brzmi właśnie w ten sposób na początku, że wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoim musi być. To jest właśnie, tutaj posłużę się słowami tej pieśni. Poświęciliśmy życie dla Chrystusa. Chrzest jest również takim publicznym, czyli wobec wielu świadków aktem posłuszeństwa Bożej woli, bo to jest Boża wola, którą wypowiada Pan Jezus. Uwierzyłeś, daj się ochrzcić. Jego słuchajcie. I chrzest wodny jest to również taki najlepszy obraz. Czyli coś, co możemy zobaczyć. Coś, co jest zilustrowane. To jest najlepszy obraz śmierci starego grzesznego życia i zmartwychwstania do nowego życia. I tutaj jeszcze wrócę do treści Ewangelii, gdzie czytałem z listu do Koryntian i czytaliśmy o aspekcie odkupieńczym ofiary Pana Jezusa na krzyżu. Czytaliśmy o tym, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy, że był pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma, jako umarł jako nasz zastępca. Natomiast teraz drugi aspekt tej ofiary mówi nam o tym, że dzięki Bogu jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Czyli Bóg umieścił nas w Chrystusie. I że ten aspekt zastępczy, przepraszam, obejmujący nas, mówi o tym, że Pan Jezus objął nas swoją śmiercią, swoim pogrzebem i swoim zmartwychwstaniem. A to oznacza, że teraz zwrócę się imiennie, personalnie do brata Pawła. To oznacza, że stary Paweł ze wszystkim, czym był, jako dziecko Adama, czyli pierwszego człowieka, pierwszego Adama, ze wszystkim, czyli ze starymi nawykami, ze złymi, grzesznymi skłonnościami, został objęty śmiercią Pana Jezusa. I kiedy Pan Jezus umarł razem z Nim, umarł z Nim stary Paweł. Kiedy Pan Jezus został pogrzebany, stary Paweł również z Nim został pogrzebany, bo też umarł. I kiedy Pan Jezus zmartwychwstał razem z Nim nowy Paweł. Zmartwychwstał do nowego życia. A nowemu życiu towarzyszy nowa pieśń. Nowemu życiu towarzyszy wszystko nowe. Nowa pieśń, nowe życie staje się nowym stworzeniem. Wszystko nowe. A później w wieczności nowe niebo, nowa ziemia, panowanie Boga i Jego ludu. Wszystko nowe. Więc moglibyśmy podsumować to, co powiedziałem, że chrzest to jest taki obrzęd, który mówi o zakończeniu starego sposobu życia. Koniec. I ten chrzest wodny, czyli przez zanurzenie, jest takim obrazem, jest taką ilustracją wewnętrznego, duchowego przeżycia człowieka, które jest dziełem Ducha Świętego, to znaczy obrazuje nam zidentyfikowanie się z Chrystusem w Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu do nowego życia. I tutaj jeszcze na zakończenie muszę zaznaczyć jedną taką sprawę, że chrzest wodny nie ma mocy zbawiającej. Woda nas nie zbawia, chrzest nas nie zbawia, obrzęd chrztu nas nie zbawia. Chrzest jest postanowiony dla tych wszystkich ludzi, którzy już są zbawieni, którzy uwierzyli w Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Amen.
Amen.